spotkanie. O ostatnim tematem może nie będę mówił tak, jakby to trzeba było zakończać już, ale chciałbym, żebyśmy w tej godzinie każdy z nas indywidualnie popatrzył na stan swojego serca, na stan swojego umysłu, na stan kontaktu, jaki mamy między Ojcem Niebieskim, Panem naszym Jezusem Chrystusem, braćmi i siostrami. No i tak na co dzień, jak brat tutaj w modlitwie, modląc się, określił te stosunki nasze rodzinne i sąsiedzkie. Dobrze, mając na uwadze słowa tego wersetu, że wszystko mogę, no i to już by było bardzo dobrze, gdybyśmy naprawdę wszystko już mogli. Miałbym takie pragnienie, aby każdy z nas po tej godzinie mógł sobie powiedzieć, na ile ja mogę. Pójdziemy do dobrego Słowa Bożego, a za podstawę rozważań weźmiemy słowa, które zapisał ewangelista Łukasz w 17 rozdziale, a od 11 do 19 wersetu. I stało się, gdy szedł do Jeruzalemu, że szedł pośrodkiem Samarii i Galilei. A gdy wchodził do niektórego miasta, zawierzało mu 10 mężów trędowatych, którzy stanęli z daleka, a ci, podniósłszy głos swój, rzekli: Jezusie, Nauczycielu, zmiłuj się nad nami. Które on ujrzawszy, rzekł im: Szedłszy, okażcie się kapłanom. I stało się, gdy szli, że oczyszczeni są. Ale jeden z nich, ujrzawszy, że jest uzdrowiony, wrócił się, wielkim głosem chwaląc Boga. I padł na oblicze swoje u stóp Jego, dziękując Mu, a ten był Samarytanin. A Jezus, odpowiadając, rzekł: Zaż nie 10 jest oczyszczony, a 10 chędy? Nie znaleźli się, aby wrócili i dali chwałę Bogu jedno ten cudzoziemiec? I rzekł mu: Wstań, idź, wiara twoja ciebie uzdrowiła. Temat nazwałem może niewdzięcznie. Niewdzięczność, a trąd. I tak najpierw chciałbym kilka słów powiedzieć na temat trądu, nawiązując do stanu każdego z nas, do stanu serca, stanu uczuć i stanu łaski, na ile my z niej korzystamy, aby móc tyle, na ile stan naszego serca, biorąc pod uwagę ten werset naczelny konwencji, jest w naszych sercach i uczuciach rozwinięty. Trąd, tak biorąc z encyklopedii określenie, to jest choroba skóry, która dzisiaj przeważnie jest w krajach tropikalnych, między innymi w Afryce, na Bliskim Wschodzie. To nie znaczy, że w Polsce nigdy tej choroby nie było. Historia podaje, że w Polsce była do czasu XV wieku. Była ta choroba. No, w tej chwili może nie słyszy się, żeby ktoś chorował na trąd. W 1880 roku lekarz norweski Hansen odkrył zarazki tej choroby i lekarstwo na nie. Od tego czasu jest możliwość leczenia trądu, chociaż wiemy, że tak jak rodzaje chorób skóry jest bardzo wiele, tak rodzaje trądu też jest dużo. Tą chorobą łatwo zarażają się dzieci. Najłatwiej. Przenieśmy to na nasze życie duchowe. Niech każdy się sprawdza, bo trąd to jest grzech. Na ile jestem grzeszny? Jaki jest stan mojego serca i mojego umysłu? Dzieci łatwo się zarażają. Takim pierwszym dzieckiem to był Adam z Ewą. I jego potomstwo, my, będąc jego dziećmi, jesteśmy tym trądem, czyli grzechem, zarażeni. Jesteśmy grzeszni. I choroba ta, jak podają źródła, wylęga się bardzo długi okres czasu. I przenosząc na sprawy duchowe, to ten trąd, czyli grzech, już panuje nad człowiekiem ponad 6 tysięcy lat. Długo to już jest. Patrząc na wskazówki i rady Pisma Świętego, jak też nauki, jakie są zawarte, między innymi w Starym Testamencie, trąd jest karą Bożą za grzech. Może nie tylko, jak święty Jakub mówi, że kto umie dobrze czynić, a nie czyni, to ma grzech. Jest trędowaty. W psalmie 51, a w 7 wersecie czytamy. 51 psalm i 7 werset. Oto w nieprawości poczęty jestem, a w grzechu poczęła mnie matka moja. Jeżeli weźmiemy na ten symbol, to wszyscy jesteśmy trędowaci. Może to bardziej agresywnie przemawia do naszych uczuć stan grzeszny, stan złych naszych poczynań każdego dnia. Jeżeli trąd był uważany za karę Bożą, to mamy też i wskazówki Pisma Świętego na ten temat. W 4 Księdze Mojżeszowej, 12 rozdział, a 9 i 10 werset czytamy. Kiedy Maria, 12 rozdział, a 9 i 10 werset. A tak zapalił się gniew przeciwko nim Pana i odszedł. Obłok także odstąpił od namiotu, a oto Maria otrędowaciała, zbielawszy jako śnieg. A wejrzawszy Aaron na Marię, ujrzał ją trędowatą. Maria, ze względu na to, że szemrała przeciwko Mojżeszowi, stała się trędowatą. W drugiej Księdze Królewskiej również mamy opis kary takiej. Druga Księga Królewska, 5 rozdział, a 27 werset. Przetoż trąd Namanowy przylgnie do ciebie i do nasienia twego na wieki. I wyszedł od twarzy jego trędowaty jako śnieg. Znamy to lekcję, kiedy Giezy przyłożył swoje uczucia do dóbr cielesnych i od Namana zażądał do pewnego stopnia zapłaty. Za to został ukarany. Ale inne jeszcze wydarzenie takiej kary, kontrowersyjne może nieraz, też w drugiej Księdze Królewskiej, 15 rozdział, a 5 werset, gdzie czytamy o pewnym królu. I zaraził pan króla, a był trędowaty aż do śmierci swej i mieszkał w domu osobnym, przetoż Joatam, syn królewski, rządził domem, sądząc lud ziemi. Król Azariasz. Za coż był ukarany? był dobrym królem, ale jak często mówimy, że nie wszystko zrobił, co powinien zrobić. Mógł, a nie zrobił. O czym traktuje czwarty werset. Wszakże wyżyny nie były zniesione. Jeszcze lud ofiarował i kadził po wyżynach. Tego król Azariasz nie uczynił. Mógł to zakazać. Mógł to zrobić, chociaż wiele dobrego zrobił jako w oczach Bożych jako król, a tego nie zrobił i za to został właśnie ukarany trądem. Chorobę trądu i jej ustąpienie stwierdzali zawsze kapłani. A w trzeciej Księdze Mojżeszowej, 13 rozdział cały, podane są szczegóły dla kapłanów do poznania i traktowania i zachowania się odpowiedniego w stosunku do zarażonego trądem, aby określić, czy to jest trąd, czy nie. Proszę siostry, tego całego rozdziału czytać nie będę, ale jeszcze raz powtarzam. Trzecia Mojżeszowa, 13 rozdział cały, bardzo wiele szczegółów jest dotyczących trądu. Trąd to grzech. Każdy z nas, rozpatrując stan swojego serca, dobrze by było, aby tak w spokoju mógł przeanalizować i przyjąć te słowa, które są zapisane w tym 13 rozdziale, do siebie. Tam...
Tak. Żegnam wszystkich braterstwa, braci, sióstr. Myślę, że nie ma zawsze. Zostańcie z Bogiem. A brata przewodniczącego proszę o 242 w naszym gdańskim imieniu. Pokój wam.
Dziękujemy. Życzymy przyjemnej podróży z Bogiem. Jak w literze, kapłani mieli zadanie stwierdzać chorobę i stwierdzać też uleczenie. Podobnie ci, którzy będą kapłanami, o czym Pan Jezus nas informuje w Księdze Objawienia, 20 rozdział, 6 werset, że ci wszyscy, którzy będą mieli udział w pierwszym zmartwychwstaniu, będą kapłanami bożymi i chrystusowymi w tysiącleciu, będą mieli ten przywilej, jaki kapłani mieli w literze dotyczące grzechu. Natomiast w tysiącleciu członkowie Kościoła będą mieli przywilej stwierdzać, czy ktoś zrobił postęp w rozwoju swojego charakteru, czy też nie zrobił tego postępu. Jeżeli będzie czynił postęp, to będzie to wiadome i stwierdzone, nie wiem w jaki sposób, przez członków Kościoła. W Piśmie Świętym mamy wiele wskazówek, że Pan Jezus uzdrowił z trądu. Nie wszystkie są te przypadki zapisane, ale między innymi, jakbym chciał przeczytać z Ewangelii Marka, pierwszy rozdział, a od 40 do 44 wersetu. Wtedy przyszedł do Niego trędowaty, prosząc Go i upadając przed Nim na kolana i mówiąc Mu: jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. A tak Jezus, użaliwszy się, wyciągnął rękę, a dotknął się go i rzekł mu: chcę, bądź oczyszczony. A gdy to Pan rzekł, zarazem odszedł trąd od niego i był oczyszczony. A srodze mu przygroziwszy, Jezus zaraz go odprawił i rzekł mu: patrz, abyś nikomu nie powiedział, ale idź, a ukaż się kapłanowi i ofiaruj za oczyszczenie twoje to, co rozkazał Mojżesz na świadectwo przeciwko nim. Pan Jezus uzdrawiał. Wszystkich nie uzdrowił. Bo nie był to czas. To była demonstracja mocy i przywileju, jaka będzie dana Chrystusowi na czas tysiącletniego królowania. Względem wszystkich ludzi, tych, którzy nie korzystają z tego błogosławionego czasu, wieku Ewangelii, nie przychodzą, nie czynią postępu, nie zbliżają się do Pana Boga, chociaż Pan Bóg nieraz daje wskazówki niektórym. Ci, którzy będą czynili postęp w tysiącleciu, będzie to wiadome. Ten postęp, jak brat Russell określa, to ma być taki w końcowej fazie, jakby składali ofiarę ścielca, czyli ofiarę doskonałą. Muszą swój charakter oczyścić w doskonałości. I to będzie wiadome wszystkim istotom duchowym, myślę, że nie tylko duchowym, ale i tym, którzy im więcej będą się udoskonalać w czasie tysiącletniego królowania, ci też będą widzieli stan postępu danej osoby. Poza tym, ci wszyscy, którzy byli trędowaci na ciele, musieli odejść ze społeczności, musieli być poza obozem. Jak czytamy w trzecia księga Mojżeszowa, 13 rozdział i 45 werset. Trędowaty zaś, który by miał na sobie tę zarazę, szaty jego będą rozdarte, głowa jego będzie odkryta i usta sobie zakryje, a wołać będzie: nieczysty, nieczysty jestem. Pomimo tego, że był wykluczony ze społeczności, że znajdował się poza obozem, to jeszcze powinien ostrzegać wszystkich tych, którzy są nieczyści. Przepraszam, że jest nieczystym. Że jest nieczystym. Że jest chory na trąd. Że jestem nieczysty. Żeby się do niego nie zbliżać, chociaż z historii wiemy, że biorąc pod uwagę to, że dzieci się najszybciej zarażają, to dzisiaj wielu misjonarzy jest, którzy pracują, i lekarzy, którzy wyjeżdżają i pracują z trędowatymi wiele lat. Niektórzy zarażają się tym trądem i umierają, ale wielu przeżywa, niosąc pomoc i ulgę tym najbliższym. Najbliższym tym, z którymi przebywają, ale i z rodziny też wiele osób, ryzykując zarażeniem się, udzielają tej pomocy. Pan Jezus dał tego przykład, żeby im udzielać tej pomocy. Ale bracia, siostry, tak było z trędowatym. A teraz weźmy wypełnienie się tego, czyli ten grzech, w jakim my się znajdujemy. I teraz, jeżeli ktoś jest poświęcony i ten grzech czyni, to z Ewangelii Mateusza z 18 rozdziału mamy sposób, w jakim z takim postępować, który chce trwać w tym grzechu. Jednego tylko nie ma. Szkoda, że ktoś, kto jest poświęcony, a czyni źle, że tak nie jest nakazane, aby czynił jak trędowaty w literze, że powinien wołać do każdego człowieka: nieczysty, nieczysty jestem. Albo jeszcze lepiej: jestem trędowaty. Może do niektórych umysłów prędzej by trafił stan danego człowieka i przyjęlibyśmy do swoich serc, aby sami oczyszczać się, na ile to jest możliwe w stosunku do nas. Wykluczenie z tej społeczności też i następuje między nami. Chociaż może w dzisiejszym czasie tych wyłączeń ze społeczności zborowej jest mało. Ale zauważamy, że Pan Bóg kieruje to innymi drogami. Że są tacy, którzy sami się odłączają. Czy też możemy to przyjąć, daną osobę jako grzeszną, jak w symbolu trędowatą, która sama zauważa, że źle się czuje, chociaż tego nie zawsze widać. Raczej uważa się dana osoba sama za czystą, a wszystkich uważa za trędowatych i grzesznych. Księdze Joba, 2 rozdział, a 7 werset. Job również był zarażony taką chorobą skóry, wrzodami. Może w różnym tłumaczeniu różnie to jest podane. drugi rozdział i siódmy werset. Bardzo bolał. Też był na osobności, ale przyszło do niego niewielu. Ale trzech przyjaciół przyszło do niego. Miał ich wcześniej więcej. Przyszli, żeby go wesprzeć. Przyszli, żeby mu dopomóc w tym stanie, w jakim się znajduje. I my dzisiaj również mamy przywilej. Dla takich, którzy znajdują się w stanie upadku, żebyśmy mieli możliwość im dopomagać, aby mogli się podnieść. Pan Jezus, czyniąc cuda uzdrowienia trędowatego, daje nam możliwość poznania Jego mocy w stosunku do czasu tysiącletniego królowania. W tysiącleciu ustanie ta choroba, straszna choroba, która między innymi w zależności od rodzaju przejawiała się w tym, że ciało usychało w odpowiednim miejscu i zaczęło odpadać. Może to też i taką zarazą będzie zarażony każdy ten, kto pójdzie jako członek Goga na Izraela. Kiedy nadszedł Pan Bóg, kiedy się wmiesza, będzie walczył za Izraela między innymi podobną bronią, że będzie wypływać oko takiemu człowiekowi, że jego ciało będzie schnąć. Trąd to grzech. Jakbyśmy tak w swoim sercu mogli zrobić taki remament. Na ile ja tego grzechu ze swojego stanu grzesznego, jaki przekazała mi matka, już się wyzbyłem. Na ile? Na ile uczyniłem postępu? Wiemy, że wiek Ewangelii to jest czas, który mamy według swojej możliwości. 100% we swoich możliwości włączyć do tego działania, żeby się wyzbyć stanu grzesznego i grzesznych poczynań. 100% możliwości, naszych możliwości, bo w tysiącleciu trzeba będzie w zupełności pozbyć się tego stanu grzesznego z naszego charakteru. Popatrzmy na te wersety, które przeczytałem. Było 10 trędowatych. 9 trędowatych. Wszyscy byli uszczęśliwieni, jak zobaczyli, że są uleczeni z trądu. 9 z nich okazało się, że są niewdzięczni. Niewdzięczni. To stan tych wszystkich moglibyśmy porównać do stanu dziedzińca, którzy mają przywilej zbliżać się do Pana Boga i nie oceniają tego dobrego, co Pan Bóg daje dla każdego z nich. Niektórzy może przebywają w stanie dziedzińca do końca swojego życia. I apostoł Paweł w drugim liście do Koryntów, 6 rozdział, 1 werset, określa stan takiego, że łaskę wzięli nadaremno. Nadaremno. Niewdzięczni. Pan Bóg z łaski daje sposobność, daje możliwość zbliżenia się do Niego, daje możliwość poznania swojego planu, daje możliwość zdobycia nagrody, jakiej żaden z ludzi przedtem ani po zakończeniu wieku Ewangelii osiągnąć nie będzie mógł, lekceważy sobie. Nadaremno biorą łaskę. Indywidualnie. Wcześniej zbiorowo moglibyśmy powiedzieć, również taką niewdzięcznością okazał się naród żydowski. Niewdzięczni. To, co Pan Bóg dla nich dobrego uczynił. Niewdzięczność też jest świadectwem niskiego charakteru i dowodem nieprzynoszenia owoców Ducha Świętego. Niewdzięczność jest też niepobożnością. Dlatego, że Pan Bóg życzyłby sobie, aby każdy znajdujący się z łaski w stanie dziedzińca postąpił dalej, postąpił do umywalni i do drzwi, które prowadzą do miejsc, do świątnicy świętej, aby przyjął chrzest, aby poświęcił się Bogu na służbę, aby uczynił krok na drodze ku otrzymaniu nagrody i pojednaniu się z Bogiem teraz. Niewdzięczni są też i ci, którzy są niezadowoleni i szemrają przeciwko Panu Bogu. Bracia i siostry, może sobie nie zdajemy z tego sprawy, że jako poświęceni, narzekając i będąc niezadowoleni, jesteśmy niewdzięcznymi. Jesteśmy w tym czasie niewdzięcznymi. Mówię też i o sobie. Nie, że ja tak w doskonały sposób już potrafię wyzbyć się tej niewdzięczności. Ale tak przy zakończeniu tej konwencji, wielu konwencji, dobrze by było, żebyśmy ten remament sobie robili, ile my skorzystaliśmy w tym roku i jaki uczyniłem postęp. Jeszcze może coś więcej na temat niewdzięczności. Niewdzięczność ma siostry. I te siostry mają wiele imion. Samolubstwo, nienawiść, obmowy i tak dalej. To są siostry niewdzięczności. I teraz tak patrząc na słowa tematowe, niewdzięczność a tron, to są dwie takie nieprzyjemne cechy, nieprzyjemne stany. Coś, co nie chcielibyśmy usłyszeć od Ojca Niebieskiego, od Pana naszego, ani od kogokolwiek, że jestem niewdzięczny, albo że jestem grzeszny, albo mocniej, trędowaty. Apostoł Piotr zadaje takie pytanie, jak czytamy w drugim liście Piotra, 3:11. Mówi o innych stanach, ale między innymi mówi, ponieważ się wtedy to wszystko ma rozpłynąć. Jakimiż wy macie być w świętych obcowaniach i pobożnościach? Jakimi mamy być? Jakim ja mam być w świetle nauk Pisma Świętego? Grzeszny? Niewdzięczny? W 5 Księdze Mojżeszowej, 11 rozdział, kiedy Żydzi weszli do ziemi obiecanej, 11 rozdział, od 26 do 29 czytamy. Oto ja dziś wam przedkładam błogosławieństwo i przekleństwo. Błogosławieństwo. Będziecie posłuszni przykazaniu Pana Boga waszego, które ja przykazuję wam dziś. A przekleństwo. Jeśli posłuszni nie będziecie przykazaniom Pana Boga waszego i ustąpicie z drogi, którą ja wam dziś rozkazuję, udawając się za bogami obcymi, których nie znacie. A gdy cię wprowadzi Pan Bóg twój do ziemi, do której idziesz, abyś je posiadł, wtedy masz błogosławieństwo to na górze Garyzm, a przekleństwo na górze Hebal. Znalazł się naród żydowski w takiej dolinie, niedaleko studni Jakubowej, między dwoma górami, Garyzim i Hebal. Z jednej były odczytywane błogosławieństwa, jakie mógł otrzymać naród żydowski, a z drugiej przekleństwa. Zastosujmy do siebie. Niech każdy zastosuje to do siebie. Pan Bóg potrzebuje, żebyśmy pamiętali zawsze o Nim, a żebyśmy zawsze umieli podziękować. W liście do Rzymian, 1:21 mówi: przetoż, iż poznawszy Boga, nie chwalili jako Boga, ani Mu dziękowali. Owszem, znikrzemnieli w myślach ich i zaćmiło się bezrozumne serce ich, mieniąc się być mądrymi, zgłupieli. Zastosujmy te słowa do siebie. Jeżeli zauważam, że jestem niewdzięczny, na ile jestem niewdzięczny, że jestem grzeszny, na ile jestem grzeszny, to czy czasami te słowa stosują się do mnie, czy też się nie stosują? Wszystko, cokolwiek w Piśmie Świętym jest napisane ku nauce. Dlatego Pan Bóg, jak Pan Jezus nas uczy, a czytamy to w Ewangelii Jana, 4:23, ale idzie godzina i teraz jest, gdy prawdziwi chwalcy będą chwalić Ojca w duchu i w prawdzie. Będą chwalić Ojca w duchu i w prawdzie. Za co? Za te błogosławieństwa, jakie dla nas przygotował i jakimi nas obdarza każdodziennie. Dlatego dobrze jest, jeżeli my swoje życie, jak czytamy w Ewangelii Mateusza 10:39, że swoje życie oddajemy Panu Bogu, Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi, a może i braciom, żebyśmy mieli możliwość wzrastać, oczyszczać się, wzrastać duchowo, oczyszczać się z tych złych cech charakteru. Popatrzmy jeszcze na te przeczytane wersety. Jeden trędowaty, też uleczony, wraca i dziękuję. Dziękuję, jest wdzięczny za uzdrowienie. Oddaję Panu Bogu i Panu Jezusowi Chrystusowi podziękowanie i chwałę. Może ten trędowaty przedstawia poświęconych wieku Ewangelii, a może Kościół? A bracie i siostro, kochany młodzieńcze, czy w takich sytuacjach też byś się tak zachował? Zanim do kapłana, to najpierw podziękować, bo stało się coś bardzo przyjemnego. W życiu naszym jest wiele przykrości i wiele radości. Czy za każdym razem, a może tylko hurtem potrafimy podziękować Panu Bogu i hurtem Pana Boga przeprosić? Pan Bóg potrzebuje takich chwalców, którzy by Go chwalili w duchu i w prawdzie. Nie hurtem, tylko za każdym razem. Mało. Cały czas. Żeby w każdej sytuacji, czy dobre, czy też złe przychodzi, żebyśmy pamiętali o tym, że Pan Bóg potrzebuje od nas wdzięczności. Domaga się wręcz. Życzy sobie, żeby dzieci byli wdzięczni. Wdzięczność zbliżona jest do miłości. Dlatego prawdziwi chrześcijanie, a szczególnie prawdziwi ci, którzy zawarli przymierze z Bogiem, cechowali się wdzięcznością względem Pana Boga, aby wyrabiali tą cechę charakteru. To nie jest tak, że ktoś się poświęcił i w cudowny sposób otrzymuje ten dar, aby ciągle być wdzięczny za każdym razem Panu Bogu i za wszystko podziękować. Jak apostoł Paweł pisze i uczy nas w drugim liście do Tesaloniczan, pierwszy rozdział i trzeci werset. Powinniśmy Bogu zawsze dziękować, zawsze dziękować. Powinniśmy. A może tak inaczej troszkę przeczytam. Powinienem Panu Bogu zawsze, za wszystko dziękować. Jak w pierwszym liście do Tesaloniczan, piąty rozdział, a osiemnasty werset uczy. Za wszystko dziękujcie. Albowiem to jest, albowiem tać jest wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Za wszystko. Czyli za dobre i za złe. Za wszystko mamy dziękować. Za każdy posiłek, za każdą podróż, za każde zdarzenie przyjemne i nieprzyjemne. I dziękować mamy w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł tak uczy w liście do Efezów, piąty rozdział i dwudziesty werset. Dzięki czynią zawsze za wszystko w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, Bogu i Ojcu. Często się też tak zdarza, że dziękujemy i innym ludziom, bo zrobili dla nas coś przyjemnego. Pan Jezus uczy nas między innymi w Księdze Objawienia, 19 rozdział, czytamy a 10 werset, że mamy dziękować Panu Bogu, a nie ludziom. Tak, bracia i siostry. Mamy w pierwszej kolejności podziękować Panu Bogu, Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi. Ludziom też. I w swojej rodzinie, i sąsiadom, i bliskim, i znajomym. Za wszystko. Nie wiem, czy sprawdziliście w swoim życiu pewne zdarzenie. Jeżeli ktoś złego coś zrobił, czy potrafilibyście powiedzieć dziękuję i za to? I jaka reakcja? Jeżeli ktoś nie doświadczył, niech to doświadczy w swoim życiu. Nie doświadczy. Nawet jeżeli ktoś uczyni krzywdę. Apostoł Paweł, pisząc list do Rzymian, 8 rozdział, 28 werset, mówi tak, a wiemy, iż tym, którzy miłują Boga, wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu, to jest tym, którzy według postanowienia Bożego powołani są. Kochani, jesteśmy powołani przez dobrego Ojca. I teraz ten dobry Ojciec to się o nas troszczy. Są chwile przyjemne i są chwile nieprzyjemne dla nas. Pan najlepiej wie, co jest każdemu z nas z osobna potrzebne do zbawienia. W jaki sposób kształtować charakter. Jakby to tak, wiecie tak, jedna połowa sali miała jeden charakter, a druga połowa drugi charakter, to na pewno mielibyśmy bardzo dużo wskazówek do danego charakteru, jak się uczyć, jak wzrastać, aby zbliżać się do Pana Boga. Ale tak nie jest. Wyobraźcie sobie, że każdy z nas ma inny charakter. Podobne są charaktery, ale tak dosłownie to nie ma jednakowych charakterów. Każdy z nas ma inny. I Pan Bóg stosuje względem każdego z nas różne sposoby, dając nam przywilej, aby wykształtować swój charakter na tyle, aby zasłużyć sobie na tą najwspanialszą nagrodę. My powinniśmy mieć na uwadze te słowa Pana Jezusa, które są zapisane w Ewangelii Mateusza, piąty rozdział, 44 i 45 werset mówi: ale ci ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciołów waszych, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, dobrze czyńcie tym, którzy was mają w nienawiści i módlcie się za tymi, którzy wam złość wyrządzają i prześladują was, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebiesie, bo On to czyni, że słońce Jego wschodzi na złe i na dobre i deszcz spuszcza na sprawiedliwe i na niesprawiedliwe. Tak. Kto jest nieprzyjacielem? Kto jest nieprzyjacielem? Tak by było dobrze, żeby to tylko odnieść do ludzi niewierzących, do złoczyńców i tak dalej. Czy brat i siostra może być nieprzyjacielem? Czy domownicy, jak Pan Jezus mówi, mogą być nieprzyjaciółmi? Tylko my tak nieraz zaczynamy sortować. Jakby mi to ktoś inny powiedział, a jak Pan Bóg chciał właśnie, żeby ta osoba powiedziała, to my tego nie bierzemy pod uwagę. Tylko ja uważam, że gdyby mi to ktoś inny powiedział, to ja bym to lżej przyjął i bardziej się zastosował. To znaczy, że Pan Bóg nie wiedział, kogo posyła, żeby właśnie to powiedział. I czy dziękujemy Panu Bogu za takie sposobności, za takie przywileje? To jest przywilej. Tylko nie zawsze potrafię ten przywilej docenić. Nie zawsze. To, że Pan Bóg nam daje kilka razy dziennie możliwość tego posiłku cielesnego, czy za każdym razem ja za to umiem Panu Bogu podziękować? A może hurtem by to zrobił? Raz na tydzień? Albo raz dziennie? Pan Bóg sobie życzy, żebyśmy zawsze za wszystko dziękowali. Za dobre i za złe. Abyśmy byli wdzięczni. Podsumowując, bracia i siostry, wglądnijcie głęboko w stan swojego serca. Przeanalizujmy, bo ja mówię też i do siebie, w pierwszej kolejności do siebie, stan postępu nad rozwojem charakteru, pozytywnego charakteru. Czy ten grzech, tron, daje się po trochu odrywać, daje się go kawałkami leczyć? Jeżeli tak, to dobrze. Czy jestem niewdzięczny? A może coraz więcej jestem wdzięczny w pierwszej kolejności Panu Bogu, a później może i innym? Czy czynię taki postęp? Oby Pan Bóg dał, żebyśmy mogli taki postęp wszyscy zauważyć. A tak na koniec jeszcze chciałem przeczytać z listu do Kolosensów. 3 rozdział, a od 15 wersetu. A pokój Boży niech rząd prowadzi w sercach waszych, do któregoście też powołani w jedno ciało. A bądźcie wdzięcznymi. Amen.